Idziemy dalej za Słowem. I wczoraj Jezus pyta się uczonego w Piśmie, co czytasz? Lekcjo, co czytasz? A dzisiaj widzimy w Ewangelii kobietę, która słucha, która przyjmuje Słowo Jezusa. I dzisiaj właśnie chcemy powiedzieć i przejść od lekcjo do medytacjo. Za tymi słowami kryje się coś, co tradycja naszego Kościoła, ale nie tylko, zna bardzo dobrze. I o co chodzi? Lekcjo, to o czym mówili wczoraj ojcowie, to jest, można skrócić to pytaniem, co Bóg mówi, co ten tekst mówi sam w sobie. Ojcowie mówią o tych warunkach, jak czytać, jak się przygotować, że trzeba mieć czas, decyzję, wiarę. Natomiast medytacją, i to jest niesamowite, i to jest ta niespodzianka, uwaga, to można skrócić to w pytaniu pod takim szyldem, co Bóg mówi do mnie. Ponieważ to jest istota medytacji, o tej fazy czytania Pisma Świętego, że nagle odkrywam, że Bóg mówi osobiście do mnie. Nie do sąsiada w ławce, nie do księdza, nie do papieża, ale do mnie. Bo może właśnie jest tak, jak albo może inaczej, że w medytacjo to jest taka podobna sytuacja jak w takiej komedii romantycznej Notting Hill. Myślę, że większość z nas oglądało i wie, o co chodzi. Jest Hugh Grant, który jest pracuje w księgarni gdzieś na przedmieściach Londynu, gdzieś po prostu w jakimś małym sklepiku, bardzo uroczym, ale nikt o nim nie wie, nikt o nim nie słyszy. Jest tak naprawdę z boku tego, co się dzieje w wielkim świecie. I nagle okazuje się, że do jego księgarni przypadkowo, nieprzypadkowo przychodzi najpiękniejsza, jedna z najpiękniejszych aktorek w tym filmie, w rzeczywistości pewnie też, wiem, że ojca Łukasza też ulubiona, Julia Roberts, która nagle okazuje się, że zaczyna się interesować właśnie tym księgarzem z przedmieścia. Potem tak sobie pomyślałem, że skoro to jest Hugh Grant, to pewnie może się nim interesować. Ale wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi. To jest ktoś, kto jest obok, kto jest poza. I nagle co się wydarza? Nagle co się wydarza? Zakochują się w sobie. Romantyczna komedia, tak powinno być, tak często jest w życiu. Zakochują się w sobie i ona wybiera tego mężczyznę, gościa z przedmieścia, najpiękniejsza aktorka na świecie. Nagle się okazuje, że ona jest kimś żywym, mówi do niego i to się wydarza. To jest pewien cud. To się wydarza w jego życiu. I zobaczcie, że może my czasami, albo bardzo często, myślimy, że w naszym życiu Bóg do nas nie mówi, że jesteśmy z boku, że jesteśmy na przedmieściu, że życie gdzieś jest w centrum Kościoła, albo w ogóle gdzieś indziej, albo tylko dla tych świętych. I nagle szok, ponieważ aktorka wkracza w jego życie i zobaczcie, że Bóg też wkracza w nasze życie. I do tego ma doprowadzić ten cały proces od lekcji do medytacji, żeby zobaczyć w moim życiu, że Bóg mówi do mnie, wypowiada słowo. Ponieważ to Pismo Święte jest napisane z myślą o Tobie. Kto dzisiaj pisze listy? Znaczy dzisiaj pewnie piszemy tylko maile, ale myślę, że ci, którzy mają jeszcze pewien pomysł i wyobraźnię, to piszą do siebie listy. Najczęściej listy piszą zakochani, ponieważ to jest forma wyrazu, ekspresji i tak dalej, i tak dalej. I to słowo jest napisane z myślą o Tobie. Bóg chce mówić i mówi konkretnie do Twojego życia. I druga rzecz, która oddaje istotę, co jest ważne, czyli odkrycie tego, że Bóg jest kimś żywym, bo mówi, nie jest trupem, nie jest kimś, kto umarł, ale ktoś to mówi. I druga rzecz, która jest do odkrycia w czasie właśnie tego czytania Pisma Świętego, to jest to, że przejście z lekcją do medytacją to jest tak naprawdę przejście, pewien proces przejścia tego słowa, które zrozumiałem, które jakoś przyjąłem w intelekcie, jakoś sobie może wyobraziłem, to jest proces przechodzenia z umysłu do serca. Z umysłu do serca. I niektórzy mówią, że to jest najdłuższa droga na świecie. Bo my często wiemy różne rzeczy, rozumiemy różne rzeczy i wiemy, jak to powinno być, ale postępujemy i żyjemy inaczej. Dlaczego? Bo nasze serce jest nienawrócone, bo nasze serce jest nieprzemienione. Jeden z księży to właśnie mu wyjaśnia w ten sposób, że mówi także na kursach nauki jazdy wszyscy uczą i wiedzą, znaczy, że jak się wpada w poślizg, to się nie hamuje. Wszyscy o tym wiemy. Ale jak wpadamy w poślizg, to wszyscy automatycznie odruchowo naciskamy na hamulec. Dlaczego? Znaczy wiemy, ale odruchowo robimy co innego. I co to jest serce? Ponieważ serce nie ogranicza się tylko do intelektu, ani do uczuć, a często w naszym życiu są takie skrajności, że możemy właśnie postępować tylko według rozumu albo rozpływać się według uczuć, a nie postępujemy z głębi serca. Serce, to jak mówi katechizm, jak mówi tradycja Kościoła, jak mówi Biblia, to jest centrum osobowe człowieka, każdego z nas. To jest nasza głębia. I tutaj dwa obrazy. Jeden obraz to jest, myślę, że też jasny i zrozumiały, to jest góra lodowa, która widać się po prostu na powierzchni niewiele, ale pod wodą jest ogromna. Obejmuje wiele warstw. I podobnie jest z nami. I to też mówi współczesna psychologia, że świadomość, nasza świadomość obejmuje jakby niewielki fragment naszej rzeczywistości, naszego ja. I serce to jest to miejsce, to jest ta głębia, której odkrywamy naszą decyzyjność, to, że możemy tam podejmować wolną wolę i ogarniać nasze życie. I drugi obraz to jest właśnie jezioro, które wiemy, że na powierzchni jest różnie. Są fale i widzimy tylko to, co jest właśnie na powierzchni. Ale jezioro też ma swoją głębię, ma swoje życie. I chodzi o to, że nasze życie jest wielowymiarowe. Nie jest tylko powierzchowne i nie ogranicza się do tego, co widzimy albo co czujemy. I to słowo właśnie w tym procesie czytania ma przejść od tego, co rozumiemy, do głębi naszego serca. Poruszyć naszą istotę. Poruszyć to wszystko, co na to się złożyło. Co tam złożyliśmy. Jak to się dzieje i co zrobić, aby to słowo przeniknęło nasze serce. Jak ono wzrasta w nas. Są kolejne etapy. I pierwszy etap.
Słuchajcie, żeby wrócić do tej romantycznej komedii i też do tego, co jakoś jest związane tutaj z takim romantycznym nastrojem, to w kontekście medytacji dobrze jest zobaczyć, że na samym początku musimy gdzieś usłyszeć te słowa, które ten ktoś zakochany do nas mówi. Że musimy gdzieś te słowa zbierać i to jest pierwszy etap medytacji. Żeby odkryć, że w tej olbrzymiej ilości słów, którą słyszymy tutaj z tego listu Pana Boga do nas, żeby usłyszeć, musimy usłyszeć bardzo konkretne rzeczy, które On do nas tutaj, gdy to słuchamy, mówi. I tych słów nie da się wymusić. To jest trochę tak jak nawet właśnie w relacjach damsko-męskich, że te słowa albo gdzieś nas wybrzmią, albo nie. Ten ktoś może się nie wiem jak starać czasami, żeby wyrazić tą miłość, a druga osoba nie usłyszy tego. A jak nie usłyszy, to też nie odpowie. Pierwszym etapem to jest tak naprawdę coś, co mamy zrobić, czyli usłyszeć, że to są słowa do nas i je zbierać. W kontekście czytania Pisma Świętego to jest usłyszeć słowa klucze, które nas dotykają. Dobrze jest popatrzeć na siebie samego, po tej lekturze lekcji, po tym czytaniu, czy jakieś słowo, jakiś werset, jakieś zdanie nie poruszyło jakoś mnie, czy nie spowodowało we mnie jakiegoś lęku, czy gdzieś może mnie nawet zdenerwowało, a może dało mi jakiś pokój, coś potwierdziło we mnie. Może spowodowało we mnie jakieś pytania, z którymi się zmagam. Dobrze jest przyjrzeć się sobie w czasie, gdy słyszymy te słowa, po tym, jak żeśmy je czytali. Nie wiem, w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii chciałbym się podzielić tym, co mnie dotknęło w tych słowach. To tak naprawdę to jest to zdanie, w którym Jezus mówi do Marty: troszczysz się i niepokoisz o wiele. I ciąg dalszy, a potrzeba mało albo tylko jednego. I przyznaję, że to jest to zdanie, które we mnie jakoś najmocniej zagrało. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wy, tak samo i my, tak samo tutaj w klasztorze, też biegamy. Biegamy ciągle, żeby podopinać różne rzeczy, żeby podogrywać, a tak naprawdę to jest bieganie, żeby zrobić to coś, co ktoś może z zewnątrz narzucił, co powinniśmy zrobić. I brakuje zadbania o to mało albo tylko jednego. Czegoś, co nagle porządkuje to wszystko, co robimy. I to słowo mnie dzisiaj jakoś najmocniej dotknęło i jest dla mnie jakoś takim punktem rozpoczęcia medytacji nad tym słowem. W kontekście całej pierwszej części tej medytacji dobrze jest zobaczyć, że mamy być tymi, którzy zbierają te słowa, i tutaj taki obraz, który często się używa w kontekście medytacji tego pierwszego etapu, niczym taka mrówka, która powolutku nosi jakieś małe rzeczy, igły różne, tym podobne rzeczy, po to, żeby zbudować z tego jakiś kopiec, który będzie później gdzieś jej domem. Mamy być tymi, którzy mają zbierać te słowa, te dobre słowa, które Bóg do nas mówi, i mieć taki kopiec z tych słów. To jest to coś, co będzie dla nas bardzo ważne. Dlaczego? O tym ojciec Krzysztof dalej.
Zbieramy słowa. Zbieramy to, co nas poruszyło, jakieś słowa kluczowe. I co dalej właśnie? Ono ma przynieść owoc. Ono ma przeniknąć wszystko, co jest w nas. Ale to wszystko. Od uczuć, myśli, emocji, naszych zranień i lęku. I w tym wszystkim, kim my jesteśmy, nie jacyś idealni, nie jacyś, jacy chcielibyśmy być, ale tacy, jacy jesteśmy. Ma to słowo dotknąć naszego życia i przynieść owoc. I dlatego ojcowie posługują się takim obrazem i mówią, że to jest taki proces wytwarzania miodu, że mamy materiał, mamy pyłek, pszczoła przylatuje i potem następuje ten proces jakby przemiany tego słowa na owoc, a owoc jest związany z naszym życiem. I jak rozumieją to ojcowie dokładnie? Oni mówią: strzeż tego słowa, zachowaj to słowo, które cię poruszyło. Zachowaj to słowo, które cię poruszyło. Inaczej też mówią o takiej metodzie ruminacjo, czyli powtarzanie. Czy jak usłyszysz słowo, które cię poruszyło, powtarzaj je w sobie, powtarzaj je w swoim sercu, tak żeby ono dotykało cię jak najmocniej, jak najgłębiej. I zobaczmy, że jak mamy to słowo, które mówi: troszczysz i niepokoisz się o wiele, to jakoś nas porusza i to jest zachęta do tego, żeby iść dalej i głębiej, że ono już jest na powierzchni, jakoś zaczepione i mamy poddać się prowadzeniu temu słowu. Troszczysz się i niepokoisz o wiele. Troszczysz się i niepokoisz o wiele. Spokojnie, niech ono wchodzi w nasze życie. Niech ono wchodzi w naszą naszą głębię naszego serca. I to, co jest ważne tutaj, żeby nic nie wymuszać i żeby nie przyspieszać. I to jest, pamiętamy, jak Pan Jezus mówi o ziarnie, którym jest Słowo, że jest wrzucone do gleby i tak naprawdę, czy śpisz, czy coś robisz, ono niezależnie od ciebie rośnie. I to, co jest naszym zadaniem w tym momencie, to pozwolić, aby to Słowo wzrosło. To znaczy dbać o nie w sobie. Jako kogoś, kogo mamy w środku. I to Słowo ma działać w nas. Ma dotykać i przenikać całość naszego życia. Naszą historię, nasze problemy, nasze pragnienia. I to, co jest ważne, żeby tutaj, żeby mieć świadomość, żeby nie przyspieszać, ale w takim sensie, żeby nie oczekiwać natychmiastowych owoców. Że ja powiem sobie kilka razy, może przez 3 dni to słowo i już wszystko będzie. I już chcielibyśmy mieć. W McDonaldzie płacę i mam, płacę i mam, mówię i mam. Nie, to nie tak. Bóg jest żywą osobą i my też mamy swoją historię. I nie można przejmować się w tym momencie, jak nam się wydaje, że to nie działa. Ale mamy poddać się temu Słowu z wiarą, że ono ma moc sprawczą. Jeżeli będziemy wierni w tym momencie, to ono przynosi owoce. Ponieważ to Słowo jest skuteczne i leczy nas nawet wtedy, kiedy o tym nie wiemy. Działa wtedy, nawet kiedy o tym nie wiemy. Przypomniała mi się taka historia z moim tatą. Teraz byliśmy nad morzem. Chodzimy nad morzem, coś tam rozmawiamy. Ja mówię to, co powiedzieli mi bracia, bo nasi bracia prawie wszystko wiedzą. I mówili i powiedzieli mi, że ja to przekazałem mojemu tacie, że naukowcy zastanawiają się a propos Bałtyku, czy nie ogłosić go już wodą, czy jeziorem, czy morzem słodkim, ponieważ tam są problemy z wymianą i tak dalej, jest duży napływ słodkiej wody, więc zasolenie Bałtyku cały czas spada. Ja mu to powiedziałem. I potem po wakacjach widziałem się z nim, oglądamy coś tam i wspominamy morze i on nagle mówi do mnie, tak jakby to były jego słowa, mówi, słuchaj, wiesz co, w ogóle naukowcy zastanawiają się, czy nie ogłosić tego jeziora, znaczy Morza Bałtyckiego właśnie morzem słodkim, ponieważ są wypływy, jest słaby ten. Ja mówię, kurczę, to przecież moje słowa. I okazuje się, że ja nie miałem takiej intencji, ale on to przyjął. Pomimo tego, że nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie. I zobaczcie, że to jest w ogóle klucz do chrześcijaństwa. Klucz do chrześcijaństwa, co to znaczy? Czy ja idę i daję się formować przez Słowo Boże, czy ja otwieram się na coś innego i daję się formować przez to? Bo jeżeli oglądam telewizję, to moja mentalność będzie telewizyjna. Jeżeli nie czytam, jeżeli nie pogłębiam swojej wiary, to moja wiara będzie płytka. Jeżeli się spotykam ze złymi ludźmi, jestem w złym środowisku, to to złe środowisko będzie mnie formować. Jakby nie łudźmy się, że jakby jesteśmy niezależni. Zobaczcie, że bardzo wiele przyjmujemy bezwiednie nawyków, które robią inni. Ostatnio jak byliśmy z ministrantami na obozie, to jeden właśnie z opiekunów, ojców, tatusiów był z gimnazjalistami na wyjeździe, na rowerach i wchodzi do sklepu i mówi... I mówi właśnie, idę sobie kupić coś procentowego. Więc chłopcy z gimnazjum po prostu od razu poruszenie i wychodzi i kupił mleko, nie? I mówi, że nie było 3-2, tylko 2%. I zaczął pić. Miał taką właśnie zwyczaj, że pił mleko. I co ciekawego, przychodzę potem do jednego z ministrantów, który wyjeżdżał gdzieś tam na dłuższy czas i on mówi do mamy, mamo, nie mam mleka. A ja mówię, to zacząłeś pić mleko? Mówi tak. I tak potem przypomniał mi się, ponieważ pan Witek pił mleko i ty skąd to wziąłeś? Tak, właśnie tutaj się tak zainspirowałem. Zobaczcie, że tam, gdzie jesteśmy i to, w jaki sposób i z czego czerpiemy, to nas kształtuje. I to jest wezwanie do tego, aby kształtowało nas Słowo, bo to Słowo nas zna, bo jest napisane z miłością i co więcej, chce nas uzdrawiać. A w jaki sposób?
Ewagriusz z Pontu mówi, że są w nas, w każdym z nas, takie chore myśli. Myśli, które powstały z tego, że ktoś czasem nazwał nas może głupkiem, idiotą, a może słyszeliśmy o tym, że jesteśmy do niczego albo nic nam nie wychodzi. Są takie słowa i to myślę, że większość z nas gdzieś świadomie albo nie ma je w sobie. Niektórzy są w stanie nawet dokładnie powiedzieć, kiedy je słyszeli. Są w stanie nawet określić, kto powiedział, jak, w jakim kontekście. Te słowa w nas grają. Te słowa są w stanie czasami zniszczyć nasze życie. Dlatego, że one nagle powodują to, że my przyjmujemy to coś, co ktoś z zewnątrz powiedział. Jeśli to był jeszcze jakiś autorytet, to już w ogóle nagle się okazuje, że to, co on powiedział, no taki jestem widocznie. Słowo Boże, mówi Ewagriusz z Pontu, to jest lekarstwo na takie właśnie chore myśli w nas. Słowo Boże sprawia, że nagle, jeśli właśnie wchodzimy w tą medytację dobrze, jeśli naprawdę doświadczamy tego, że słowa Boga to są słowa miłości do nas, jeśli słyszymy wtedy słowo, że Ty jesteś mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Ty jesteś moja córka umiłowana, w której mam upodobanie, jeśli ja słyszę te słowa, że one są wypowiedziane do mnie z miłością, no to nagle coś powolutku we mnie się zmienia. Ja nagle odkrywam, że naprawdę dla tego kogoś bardzo konkretnego, kim jest Pan Bóg, jestem kimś ważnym. Co więcej, jeśli ja usłyszę, że zostałem umiłowany, zanim w ogóle świat powstał, jeśli ja to przyjmuję, strasznie trudne, ale jeśli ja potrafię wejść na medytację w to, że odkrywam, że to są słowa do mnie skierowane. Nie 2000 lat temu, tylko tu i teraz Bóg chce do mnie przez te słowa przemówić. Jeśli ja w to wchodzę, to one mnie przemieniają. One nagle gdzieś ściągają jakieś łuski. One nagle pozwalają odkryć jakąś siłę, której wcześniej nie miałem. Co więcej, jeśli odkrywam, że ten Bóg to nie jest ktoś, kto jest tylko tu w kościele, ja tutaj doświadczam tego, że jest miło, przyjemnie, ładnie śpiewają, ładne kazanie, w ogóle jest super, tylko doświadczam tego Boga gdziekolwiek jestem, to nagle się okazuje, że to doświadczenie tej miłości i tej mocy tych słów, ono mi towarzyszy wszędzie. To naprawdę mnie zmienia. Dobrze jest odkryć, że te słowa mają w sobie taką moc, jeśli mamy je w sobie, jeśli one gdzieś w nas cały czas są, że w trudnych sytuacjach potrafimy im, tym słowom zaufać, chociaż sami nie mamy ochoty na to, żeby coś zrobić albo właśnie czegoś nie robić. Ja przyznaję, że mam takie doświadczenie w górach bardzo często, że jest taki moment przy wchodzeniu, że już naprawdę się nie chce iść dalej. I przyznaję, że za każdym razem tego doświadczam, że zaczynam gdzieś narzekać na to, że no, że jeszcze tyle jest, no już mogłaby się tam ta górka skończyć. I na to mam taki sposób, odkryłem go kilka lat temu, że zaczynam sobie śpiewać jedną pieśń, która jest cytatem z Izajasza. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Idę sobie, śpiewam, słuchajcie, i nagle puszcza. Przestaje się przejmować tym, że ta górka jeszcze ma tyle kilometrów. Przestaje się skupiać na tym, co tu i teraz mi doskwiera i wyskakuje na inny poziom, w którym nagle gdzieś to słowo daje siłę do tego, żeby pójść dalej. Potrzebujemy tego, żeby strzec tych słów, żeby je zachowywać.
I kolejny etap, który ma wejść i tak naprawdę pokazać nam miłość Bożą, że On jest, istnieje, to jest etap konfrontacji. Czytamy Słowo, co Bóg mówi, potem co Bóg mówi do mnie, szukamy słowa kluczy, te, które nas poruszają, idziemy za nimi, te, które dają nam światło, czy jakieś echo, powtarzamy je i tak naprawdę one mają odkryć coś bardzo ważnego. Ponieważ, jak mówi list do Hebrajczyków, Słowo Boże jest jak miecz. Słowo Boże jest jak miecz. A Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, to On przeprowadzi sąd. I Słowo Boże prowadzi nas, chce nas osądzić. Oczywiście nie jak surowy sędzia, ale chce nam powiedzieć słowo o naszym życiu, jak dobry ojciec. Bo wydaje się, że dzisiaj bardzo wielu z nas cierpimy na taką chorobę sierocą. Czy jak to powiedzieć inaczej? No właśnie, że jesteśmy osieroceni. To znaczy, że wydaje nam się, ponieważ pochodzimy z takich rodzin i dzisiaj jakby może nam brakować miłości i uwagi, że jesteśmy opuszczeni, że nikt naszym życiem się nie interesuje, że tak naprawdę jesteśmy sami i Bóg też się nie interesuje. I zobaczmy, albo inaczej, że nie chcemy, żeby ktoś się interesował, ponieważ to my decydujemy o swoim życiu. Jeżeli ktoś odkrywa takie nastawienie, że on sam chce decydować o swoim życiu, to lepiej, żeby nie czytał Słowa Bożego, ponieważ i tak nie pójdzie za nim. Ponieważ konfrontacja to jest właśnie przyjąć to, co Bóg mówi o mnie, że On się interesuje moim życiem i co więcej, przeprowadza sąd, ponieważ, Panowie i Panie, wszyscy jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym. I na czym polega ten sąd? Sąd polega na tym, że to Słowo mówi o moim życiu przynajmniej jakby dwie rzeczy. Jedną to wzmacnia i pokazuje to, co jest dobre i piękne, odbudowuje obraz Boży w nas, a z drugiej strony pokazuje naszą grzeszność i słabość, to, co Bogu przeszkadza w naszym rozwoju, w naszej drodze do miłości, albo to, co jest naszą raną, albo fałszywym obrazem. I dlatego to często boli, bo to ma boleć, bo nasze życie jest na serio i Bóg nas kocha na serio. I zobaczcie, że to jest, można to porównać właśnie niektórzy mówią, że to jest tak jak wchodzi się do sali kinowej i jest w ogóle ciemno, jakby nie widać. I bardzo często jest tak, że to jest taki obraz naszego życia, że wydaje nam się, że albo nic nie rozumiemy ze swojego życia, albo nic się nie dzieje, albo Bóg nie mówi, albo jeszcze inaczej, że to, co robi zły duch, że tak jak Bóg chce nas pobudzić do życia, to zły duch zawsze, albo przede wszystkim, wprowadza nas na tym początkowym etapie w samozadowolenie. Nic się nie stało, wszystko jest dobrze, co się przyjmujesz? Inni tak robią. Przecież pójdziesz wyspowiadać się, samozadowolenie, jest okej. Albo na przykład, że twoje życie jest super. Naprawdę, już nie masz nic, co byś mógł osiągnąć. Nie ma nic, co byś mógł zmienić. Naprawdę jesteś idealny. Zobacz. I to jest pułapka. I czasami właśnie tak to wygląda nasze życie, że jakby nic nie widzimy. Albo nie widzimy potrzeby, żeby cokolwiek zmieniać. Jak wchodzimy do tej sali kinowej, to jest na początku ciemno. Ale jak podejdziemy do projektora, tam gdzie jest światło, to nagle widzimy nawet małe pyłki, które są w tej przestrzeni, których od razu nie widzimy. I zobaczcie, że do tego właśnie ma prowadzić Słowo. Że Słowo, które przyjmuję, które pracuje we mnie, które wzrasta we mnie, zaczyna odkrywać przede mną moją głębię. To wszystko, co jest we mnie i czego nie widzę, a co więcej, co Bóg chce, żebyś Mu pokazał. Żebyś Mu dał. Bo często przez to, że nasze serce jest takie skopane przez różne złe doświadczenia, po prostu boimy się powiedzieć albo oddać to komuś. Ponieważ boimy się tego bólu. Budujemy mur. A Bóg mówi, moje słowo leczy. tak jak mówi Słowo. Posyła Słowo, aby ich uleczyć. To nie zioła ani okłady ich uleczyły, ale Twoje Słowo, Panie, bo Ty masz władzę nad śmiercią i życiem. Twoje Słowo, Panie, które trwa na wieki. Słowo, które ma moc sakramentalną, sprawia to, o czym mówi. I konfrontacja ma prowadzić właśnie do tego, żebyśmy zobaczyli w sobie, co się Bogu podoba, a co nie. I to jest dobra nowina, ponieważ okazuje się, że jest ktoś, kto o nas dba i chce naszego rozwoju. Chce, żebyśmy poszli dalej. Że to jest Bóg, który jest wyzwaniem. Że nasze życie ma pewien plan, pewną propozycję. I On wie o wszystkim. I chce uzdrawiać te wszystkie nasze jakieś zranienia, ale chce nas prowadzić dalej. Bóg, który mówi do każdego z nas. Jego nie widać, ale można go usłyszeć właśnie w sercu. I potem rodzi się reakcja naszego serca. Jest słowo, jest przyjęcie, wtedy jest reakcja. I o tym będzie jutro. A jeszcze dzisiaj kończąc, to co może słowo dzisiaj mówić do nas w konfrontacji, to słowo, które mówi o tym, że troszczysz się o wiele i niepokoisz, a tak mało potrzeba, albo tylko jednego. Może jest tak, że chcemy dobrze wypaść przez Panem Bogiem. Może jest tak właśnie, że cały czas dbamy, żeby dobrze wypaść przed Panem Bogiem, a Go nie słuchamy. Albo cały czas robimy coś wokół siebie, wokół swojego życia, a nie chcemy być posłuszni tak naprawdę. I możemy wiele razy przychodzić do Kościoła i coś robić dla Niego, po to, żeby tak naprawdę mieć spokojne sumienie, oczywiście w swoim mniemaniu, a robić swoje. Zobaczcie, że Słowo dotyka i osądza. Albo może jest tak, że cały czas zajmujemy się swoim życiem albo życiem innych, a nie mamy czasu dla Pana Boga. Sąd, który tak naprawdę ma nas uzdrowić, bo doprowadzić do spotkania z Jego miłością, miłosierdziem. A o tym będzie jutro.